Moje dane, moja sprawa. 2 grudnia 2008.00. Prawo człowieka do prywatności to kluczowy problem ery cyfrowej. Prawo człowieka do prywatności to kluczowy problem ery cyfrowej. Gospodarka cyfrowa, która w lawinowym tempie rozwijała się przez 2 ostatnie dekady i zapewne będzie się rozwijać co najmniej przez 2 następne, przynosi wszystkim użytkownikom szanse, ale i wyzwania. Jednym z najważniejszych jest ochrona tożsamości oraz prywatności. Porównajmy dzień dzisiejszy z sytuacją sprzed 20 lat. Mimo iż ochrona prawna danych osobowych nie była jeszcze wówczas w żaden sposób zadekretowana, to jednak, paradoksalnie, w ówczesnych realiach technologicznych nasza prywatność była lepiej chroniona niż dziś. Nie było płatności elektronicznych, nie było telefonii komórkowej, nie było powszechnego monitoringu budynków, miast i dróg, nie było internetu, imiennych, elektronicznych biletów w komunikacji miejskiej, nie było recept z kodami paskowymi reprezentującymi pacjenta oraz lekarza, central telefonicznych pozwalających założyć podsłuch bez fizycznego, podpięcia się do kabla, ciasteczek, cookies w przeglądarkach oraz fotoradarów na drogach. Dzisiaj, kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset razy dziennie ujawniamy naszą tożsamość wobec rozmaitych firm i organizacji w zakresie, z którego przeciętny człowiek nie zdaje sobie sprawy. Przemieszczając się pomiędzy stacjami bazowymi z włączonym telefonem komórkowym w kieszeni, zostawiamy ślad w systemach, którymi, nieomal poza kontrolą, rozporządza operator telefonii komórkowej. Podobne są konsekwencje korzystania z kart płatniczych, do czego zdecydowanie zachęca rozpowszechnienie elektronicznych usług płatniczych oraz polityka banków centralnych, które ograniczają i kontrolują obrót gotówkowy. Ale prawdziwe zagrożenia niesie dopiero technologia RFID, która pozwala potencjalnie na zdalne identyfikowanie osób, nawet bez ich świadomości. W konsekwencji, człowiek ery cyfrowej broczy tożsamością, niczym ranne zwierzę krwią, zaznaczając swoją obecność i zachowanie w danym miejscu i czasie w coraz większej liczbie systemów podlegających coraz słabszej kontroli. Łączenie tych danych i ich analiza pozwalają dość dokładnie zidentyfikować jego ruch fizyczny, zachowania konsumenckie, przyzwyczajenia, a w konsekwencji zdobyć także informacje głęboko ingerujące w sferę prywatną, na przykład poglądy polityczne, przekonania religijne, relacje z innymi osobami. Niczym w literaturze science i political fiction naszą tożsamość śledzi około wielkiego cyfrowego brata. Nie jestem pisarzem i nie chcę rysować scenariuszy, w których owo około wymknie się spod kontroli albo zostanie opanowane przez jakichś złych i wykorzystane przeciw nam. Twierdzę jedynie, że obowiązkiem wolnych ludzi, którzy uznają prawo jednostki do prywatności, jest ustanowienie pojęciowych, prawnych i instytucjonalnych ram, w których technologie cyfrowe i gospodarka będą mogły się rozwijać, a jednocześnie prawo jednostki do strefy prywatnej będą zachowane. Istniejące regulacje dotyczące prywatności, takie jak polska ustawa o ochronie danych osobowych oraz europejska dyrektywa 95/46/EC, są niewystarczające. Zagrożenie nie wynika bowiem z faktu, że ktoś zna nasz adres czy datę urodzenia, a z tego, że ma możliwość powiązania tysięcy rekordów w rozproszonych systemach i uzyskania o każdym człowieku informacji, które głęboko ingerują w jego prywatność. S. 130.882. Prawo do własnych danych postuluje, aby fundamentalnym prawem świata cyfrowego było następujące stwierdzenie. Każdy człowiek jest właścicielem danych na własny temat, w tym również danych, które kto inny zbiera i przetwarza. To fundamentalne prawo można by rozpisać na 5 bardziej konkretnych postulatów. Li każdy ma prawo do korzystania z produktów i usług bez ujawniania tożsamości. Li każdy ma prawo wiedzieć, kiedy ujawnia swoją tożsamość. Li każdy ma prawo do informacji, jakie dane na jego temat są zbierane, przechowywane, przetwarzane oraz co z nich zostało wywnioskowane. Li każdy może wedle własnej woli rozporządzać danymi na swój temat, w szczególności wynająć je albo sprzedać w całości lub części. Li każdy ma prawo bezpowrotnie usunąć dane na swój temat. Na pierwszy rzut oko owe prawa wyglądają bardzo maksymalistycznie, ale krótka analiza każdego z nich pokaże, że nie tylko nie dezorganizują życia społecznego i obrotu gospodarczego, ale poszerzają wybór konsumenta. Przedsiębiorcy zaś oferują możliwość skonstruowania różnorodnej oferty. Rozważmy pierwsze prawo. Możliwość korzystania z usług bez ujawniania tożsamości. W coraz większej liczbie przypadków zmuszeni jesteśmy do zawarcia umowy, by korzystać z usług, które niegdyś dostępne były anonimowo. Najbardziej znanym przykładem jest telefonia. Kiedyś znajdowaliśmy budkę z automatem, dziś korzystamy z telefonu komórkowego. Choć i tak dobrze, że dostępne są taryfy prepaid. Świeżym, jeszcze nie do końca zauważanym w Polsce problemem jest bliska cyfryzacja sygnału telewizyjnego. Miliony odbiorców, które wcześniej musiały jedynie posiadać odbiornik i antenę, będą zmuszone podpisać imienne kontrakty z operatorami platform cyfrowych. Wedle proponowanych w tym artykule zasad, każdej usłudze oferowanej na zasadach, imiennych. Powinna towarzyszyć analogiczna usługa oferowana anonimowo. Decyzją klienta byłoby, czy skorzysta z jednej, czy z drugiej. Drugie prawo mówi o ostrzeganiu użytkownika, kiedy ujawnia swoją tożsamość. Podstawowym problemem nie jest fakt, że korzystamy z produktów i usług przy pomocy systemów elektronicznych. Zagrożenie polega na tym, że dane te są lub mogą być skojarzone z tożsamością osoby, która transakcji dokonuje. Większość ludzi nie ma świadomości, że zakup leków na receptę albo licytacja na serwisie aukcyjnym powodują odłożenie gdzieś informacji o konkretnym zachowaniu konkretnej osoby. Zapalenie się jakiejś czerwonej lampki albo charakterystyczny dźwięk ostrzegawczy poinformowałby konsumenta, że właśnie dokonał transakcji imiennej. Być może pojawienie się takich sygnałów sprawiłoby, że ludzie bardziej świadomie dysponowaliby swoją tożsamością. Trzecia reguła dotyczy prawa człowieka do wiedzy, jakie informacje na jego temat dana organizacja zebrała i posiada, włącznie z informacjami analitycznymi, które systemy informatyczne wywnioskowały z pojedynczych transakcji. Jeśli więc operator telekomunikacyjny na podstawie wykonanych rozmów, posiadanych opcji oraz opłaconych rachunków kwalifikuje nas do kategorii gaduła z niedużymi potrzebami transmisji danych, to klient ma prawo o tym wiedzieć. Czwarta reguła to nic innego jak konsekwentne zastosowanie fundamentalnej zasady, że dane są własnością osoby, której dotyczą. Osoba, na której temat zebrano dane, miałaby prawo udostępnić je na zasadach rynkowych do dalszych analiz, na przykład w zamian za lepszą ofertę lub udostępnienie wyników tych analiz. Piąta, najbardziej kontrowersyjna reguła jest konsekwencją czwartej. W każdym momencie moglibyśmy zażądać od serwisu internetowego, który zapewnia nam skrzynkę pocztową, usunięcia całej zawartości skrzynki, informacji z logów systemowych o dostarczonych i wysłanych przesyłkach oraz naszych połączeniach do skrzynki, a także wymazania informacji, że kiedykolwiek taka skrzynka była w ogóle założona. Prawo jednostki kontra władza i przedsiębiorca. Wszelkie ograniczenie powyższych praw powinno wynikać z innych praw jednostki lub społeczności oraz powinno być eksplicite sformułowane i ściśle kontrolowane, aby zabezpieczało przed ewentualnymi nadużyciami. Naturalnym ograniczeniem prawa człowieka do prywatności jest interes ogółu. Nic dziwnego, że jednym z praw społeczności, przed którym prawo człowieka do ochrony prywatności musi ustąpić, jest ochrona przed terroryzmem i przestępcami. Przyznając prawo do ograniczonej inwigilacji rządom i ich agencjom, powinniśmy jednocześnie zapewnić skuteczną kontrolę jego wykorzystania. Obecna sytuacja, w której założenie podsłuchu telefonicznego wymaga zgody sądu, zaś przeglądanie historii odwiedzanych przez daną osobę stron na serwerach proxy dostawcy internetowego może być wykonane poza wszelką kontrolą, jest co najmniej dziwna. Rządy mogą sobie poradzić zbierając dane, ale nie analizując ich i nie łącząc z tożsamością do momentu, gdy nie wystąpi zagrożenie bezpieczeństwa lub naruszenie prawa. Kamera monitoringu filmująca ulicę z przejeżdżającymi samochodami nie tworzy danych personalnych. Jednak w momencie, gdy na tej ulicy potrącono pieszego, a kierowca zbiegł z miejsca wypadku, specjalistyczne oprogramowanie wytnie z obrazu tablice rejestracyjne, odczyta je, ściągnie dane z centralnej bazy pojazdów i połączy je z informacją o właścicielu. Jest przestępstwo lub jego podejrzenie, jest łączenie danych. Natomiast przeprowadzanie takich działań rutynowo i prewencyjnie to inwigilacja wolnych ludzi. Kolejną grupą interesów, która może poczuć się zagrożona, są przedsiębiorcy. Niektóre firmy wykorzystują informacje o zamówionych produktach, a nawet o kliknięciach. Nie tylko po to, by dać klientowi odpowiedni towar, ale także po to, by odpowiednio dostosować jego cenę, czytaj, maksymalizować swoją marżę. Przyznając przedsiębiorcy prawo do takich handlowych trików, należy jednak zapewnić oddzielenie ich od konkretnej osoby. Kolejnym rozwiązaniem jest budowanie grup i profili, do których dany konsument mógłby trafiać, zaś gwarantowany minimalny rozmiar grupy, na przykład 100 osób, sprawia, że dane o profilach nie nabierają charakteru danych o konkretnej osobie. Nade wszystko jednak osoby, które mają zaufanie do przedsiębiorcy, mogłyby upoważnić przedsiębiorcę do zbierania i przetwarzania danych. Istnieje także ryzyko, że koszty realizacji praw, w szczególności ujawniania zbieranych informacji i kasowania ich na życzenie, będzie obciążać przedsiębiorcę. Można zastosować rozwiązania znane z ustawy o dostępie do informacji publicznej, czyli konieczność zapłacenia firmie uzasadnionych i z góry ograniczonych kosztów wykonania tych czynności na zlecenie klienta. Bardzo ważnym powodem, dla którego powinniśmy ostrożnie udostępniać rządom i przedsiębiorstwom dane na nasz temat, jest fakt, że nie są oni w stanie właściwie ich zabezpieczyć. Wyciek danych 17 milionów klientów Deutsche Telekom albo zgubienie przez brytyjski urząd skarbowy HMRC danych 25 milionów Brytyjczyków to dostatecznie mocne dowody, że apetyt agencji rządowych, aby takimi danymi dysponować, nie idzie w parze z realną zdolnością ich ochrony. S.130884 pozwolony dylemat. Nie widzę powodów, by ustanowienie takich fundamentalnych zasad i wynikających z nich praw i instytucji było zagrożeniem dla postępu technologicznego albo interesów gospodarczych ogółu. Przeciwnie, spodziewam się, że pierwsze, naprawdę poważne i spektakularnie nagłośnione naruszenie prywatności w wyniku konsolidacji i analizy prostych danych, typu rozmowy telefoniczne czy płatności elektroniczne wobec osoby niepodejrzanej o żadne przestępstwa, sprawi, że nastąpi generalny odwrót od technologii cyfrowej. Ludzie, czując inwigilację okiem cyfrowego wielkiego brata, odwrócą się od udogodnień, widząc w nich raczej zagrożenie niż ułatwienie, niczym wahadło, które tym szybciej powraca i im bardziej było wychylone w jedną stronę. Konsumenci zmienią swoje przyzwyczajenia i zaczną sabotować produkty i usługi wymagające ujawnienia tożsamości. Wtedy dopiero rządy i społeczeństwa znajdą się w niepożądanej sytuacji i będą musiały stawić czoła gwałtownemu, globalnemu kryzysowi zaufania. A co oznacza taki kryzys dla gospodarki? Najlepiej było widać w ostatnich tygodniach po zachowaniu rynków finansowych. Jeśli nie mamy ochoty przeżyć takiego kryzysu, powinniśmy wprowadzić ochronę prawa do własnych danych jak najszybciej.